Piotr Niesyczyński, dzisiaj gościem rozmowy w cyklu Życiowy Fair Play. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Będziemy rozmawiać o dyscyplinie, która być może nie każdemu z nazwą natychmiast skojarzy się wizyjnie. Jak w to się gra? Goalball. Że to jeszcze ciągle nie ma polskiej nazwy? Jak o tym mówicie?
No, mówimy piłka toczona czasem też, tak jak to się mówi na polskie, chociaż to tak troszeczkę brzmi bardzo...
Niezręcznie.
Tak, nie
odzwierciedla. I niesportowo.
No tak, tego, jakie tam emocje i dynamika tej gry.
Gol jest na pewno, bo jest bramka i jest piłka i ta piłka ma wpaść do bramki. Zasadnicza różnica i geneza golbola to oczywiście kwestia powstania dyscypliny, która służyć ma także sportowcom niepełnosprawnym.
Tak, no jakby gdzieś tam na początku założenie to lata 40-50, gdzie miała służyć kombatantom wojennym, gdzieś tam w takim ogólnym powrocie do sprawności, potem przekształciła się z czasem właśnie w dyscyplinę. No i jest tak naprawdę najstarszą dyscypliną paraolimpijską już teraz.
To brzmi dumnie, bo potem rodzina się tych dyscyplin paraolimpijczyków powiększa właściwie ciągle, to jest proces trwający, ale zaczęło się od golbola. A jak ty trafiłeś do golbola? Chyba nie jest prostą drogą zostać trenerem, bo przecież jesteś opiekunem krakowskiej drużyny.
Tak, no to też jest powiedzmy taka historia, gdzie kończąc szkołę tutaj w Krakowie dla osób niewidomych i słabowidzących na Tynieckiej gdzieś też powoli, tak naprawdę wywodząc się ze środowiska osób pełnosprawnych, poznawałem te dyscypliny sportu osób niewidomych przede wszystkim. Tak naprawdę gdzieś tam te sporty drużynowe były mi zawsze bliskie. No i nie ukrywam, że jak pojawiła się tylko taka możliwość, taka chęć ze strony środowiska, żeby stworzyć coś, w czym można byłoby porywalizować, no to postawiliśmy sobie tutaj za takie wyzwanie dość mocne, też z grupą ludzi, z którymi współpracuję.
Bo byliście pierwsi.
Tak, żeby tutaj gdzieś w Małopolsce jako pierwsza drużyna się stworzyć, dołączyć do ligi, no i walczyć o jakieś tam powiedzmy coraz większe sukcesy.
Żyłka trenerska też musiała gdzieś być w tobie, bo działać w sporcie to jedno, a być trenerem, opiekunem, instruktorem, czasem przywódcą takim duchowym drużyny, to specjalne cechy.
No tak, to tutaj wiadomo i dobór powiedzmy gdzieś tam zawodników i zachęcenie ich do tego, żeby dali coś więcej.
Pocieszenie po porażce.
Tak, dokładnie. No i tak z perspektywy czasu i tej historii naszych 6 lat tutaj w Krakowie widać, że idzie to w bardzo dobrym kierunku.
Mówisz z uśmiechem i mówisz słusznie. Właściwie to mamy pretekst wymarzony do tej rozmowy tu i teraz, bo jedziecie na pierwszy występ w Lidze Mistrzów.
No tak, dostaliśmy się dzięki sukcesom, które w zeszłym roku nasza drużyna osiągnęła, czyli Mistrzostwo Polski Kobiet, Wicemistrzostwo Polski Mężczyzn i zdobycie Pucharu Polski. Mamy możliwość zagrania w Lidze Mistrzów, która do 8 lat tutaj w Europie, stworzona przez takie największe kluby golbalowe, no jest rozgrywana. Także też będzie potężna przygoda dla nas i takie coś ekstra, coś nowego, z czym jeszcze nie mieliśmy możliwości się spotkać.
Drużyna ma oczywiście nazwę oficjalną, ale zabawna jest ta potoczna.
No, mówią o nas świstaki, chociaż tak jak z Krakowa wszyscy myśleliby może, że będą smoki. Natomiast tak, to jest też jakby geneza tego, że drużyna działa pod egidą dwóch stowarzyszeń, które gdzieś tam ją wspierają. Pierwsze to jest stowarzyszenie Warto Być Razem, stąd WBR. No i Świstak, stowarzyszenie. No i postanowiliśmy tak troszeczkę w język angielski uderzyć, żeby było tak powiedzmy...
Międzynarodowo.
Międzynarodowo.
W końcu Liga Mistrzów.
Dokładnie, tak.
Gdybyś miał teraz 30 sekund na wyjaśnienie zasad golbola, to na pewno sprostasz. Kiedy oglądałem taki mecz, to pomyślałem sobie początkowo, że to będą zajęcia kompensacyjne dla osób niepełnosprawnych, przede wszystkim niewidzących i niedowidzących. A okazało się, że to jest dynamiczna gra, choć piłka ciężka. Opowiedz o tym, bo to trudno streścić w jednym zdaniu.
Tak, dokładnie. No, sama dyscyplina, to powiedzmy najprościej sobie to wyobrazić. Gramy na boisku o wymiarach boiska do siatkówki, czyli 9 na 18 metrów. Wzdłuż krótszej linii, czyli tej 9-metrowej, ustawione są bramki.
3 na 3,
dokładnie. Ustawione są bramki, 1,10 m wysokie. No i gramy piłką z takimi...
Właśnie, ta piłka, tak. No, poza tym, że dzwoni, to ona jest właściwie wielkości takiej... mniejszej plażowej.
Troszeczkę można powiedzieć.
Gdzieś, chyba tak? Trochę większej nawet.
Tak, tak.
Za to widać, bo nie miałem jej w ręku, że wymaga to pewnej siły wprawy i techniki, żeby wprawić ją w solidny ruch, a o to chodzi.
Tak, no gdzieś powiedzmy można wyczytać, że osoby, które dość mocnym rzutem dysponują, no to ta piłka leci gdzieś z prędkością 80 km na godzinę, więc też przyjąć ją na tą przysłowiową klatę nie jest tak bezboleśnie.
Kiedy pierwszy raz miałeś taką piłkę w ręku, bo to trzeba jeszcze sprzęt trenerze, żeby poprowadzić zajęcia, a potem drużynę, nie mówiąc o Lidze Mistrzów.
Nie, to też jakby gdzieś wracając do historii, to golbal powiedzmy jest taką dyscypliną, która gdzieś w ośrodkach dla niewidomych, czy w szkole dla niewidomych jest chociażby uprawiana, nie wiem, na korytarzu szkolnym, gdzie staje sobie jeden zawodnik naprzeciwko 10 metrów od niego drugi, gdzieś tam do siebie tą piłkę toczą.
Nikt nie krzyczy, nie grajcie w piłkę na korytarzu.
Troszeczkę też to tak może gdzieś wygląda, nie? Ale można powiedzieć, że to jest też taka tutaj na tym etapie taka forma właśnie tej rehabilitacji.
Bezcenna, myślę.
Dokładnie, tego osłuchiwania się z ruchomym dźwiękiem, co potem rzeczywiście osobom niewidomym pomaga i w orientacji przestrzennej i w tym, no żeby stawać się coraz sprawniejszymi. No i wiadomo, podejście do takiego już bardziej profesjonalnego sportu, no to jest właśnie wyjście na to boisko, umiejętność odnalezienia się tam, współpracy z tymi dwoma zawodnikami, którzy jeszcze ze mną grają, no i słuchania tych wszystkich, że tak powiem, podpowiedzi z ławki, które padają.
Oj, one padają rzeczywiście w emocjach, nawet dosyć donośnym głosem. Powiedz, bo przecież w tych rozmowach życiowego fair play bardziej o fair play i o życie idzie nawet niż o sport. W twojej drużynie są pewnie, no jak w każdej drużynie, przeróżne osobowości i charaktery. Czasem to są ludzie, których droga do sportu w ogóle była nie tyle nieprosta, co daleka od oczywistości. Było tak, że wyciągałeś danego człowieka nieomal za włosy z ławki, ze szkoły, nie wiem, z parku, a może z depresji, do sportu. Chłopie, rusz się i nie zanikaj w niebycie.
Ja myślę, że jest mnóstwo. Powiedziałbym, że każdy zawodnik, każda zawodniczka, która nas trenuje, to jest gdzieś tam osobna historia
życiowa. Książka do napisania.
Tak, i książka do napisania, bo są osoby, które gdzieś tam z takich rodzin patologicznych gdzieś pochodzą i są osoby, które gdzieś tam przekwalifikowały się z innego sportu. Są takie, które gdzieś szukały takiej swojego czegoś sportowego, w czym mogłyby się zrealizować i to właśnie było to. No i są tacy, którzy nawet gdzieś tam, powiedzmy, ci rodzice, jak to się mówi, przysłali do nas na treningi i już z nami zostali.
Tak? Nie ma uniwersalnej drogi, powiadasz? Ale jaki jest moment dla ciebie, trenerze? Kupiłem go. On już wsiąkł w to. Nie wiem, uśmiech, bramka, radość po treningu, kiedy człowiek ocieka potem, a jednak mówi, och, kiedy następny raz?
No myślę, że na pewno tak. Na pewno te sytuacje, gdzie tam powiedzmy, bo sam trening jest tylko treningiem, gdzieś tam rywalizujemy ze sobą, wykonujemy pewne ćwiczenia, ale jak już jedziemy na zawody.
Adrenalina.
Jak na jakieś takie sparingi, tak, pojawia się ta radość, gdzieś tam chodzą po korytarzach chłopaki czy dziewczyny i komentują to, jest ta radość gdzieś tam spotkania, nawet z tymi gdzieś rywalkami i gdzieś tam jakieś omówienia różnych sytuacji i to, że gdzieś tam pniemy się krok po kroku, prawda, bo ja pamiętam te pierwsze sytuacje, gdzie jechaliśmy i wszystko było w plecy i tak, żeśmy mówili, oj, przetrwać tylko pierwszą połowę, to taki malutki cel, potem gdzieś tam przetrwać cały mecz, wygrać pierwszy mecz, no i teraz tak naprawdę, no tak jak gdzieś tam po tych 5-6 latach, no nie ukrywam, że kwestia utrzymania tego gdzieś tam na takim wysokim poziomie, no to też będzie no bardzo duże wyzwanie.
Ten turniej Ligi Mistrzów odbędzie się?
We francuskim Lyonie.
A najlepsi w golbolu, jeśli chodzi o nacje?
No to Ukraińcy, to Niemcy, to Belgowie. Na świecie, no to wiadomo, Brazylijczycy, tutaj Stany Zjednoczone, Chiny, no to są takie, powiedzmy, państwa, które są bardzo, bardzo, bardzo mocne.
Ponieważ poprzeczka idzie w górę, to trener też pewnie stawia cele coraz bardziej ambitne. Te najbliższe i te długofalowe, które, Piotrze, tobie w głowie?
No ja myślę, że ta Liga Mistrzów, która już 2-5 marca i tutaj bym bardzo prosił, żeby trzymać kciuki.
Trzymamy.
Tak, dokładnie. No i potem rusza nam nasze rozgrywki ligowe w kwietniu. 23-25 kwietnia mamy turniej w Krakowie, także też zapraszamy, można przyjść, zobaczyć, tak naprawdę przekonać się.
Hala stulecia Krakowi.
Dokładnie, tak. Tam będziemy rozgrywać, to będzie drugi turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski. No i potem po wakacjach Puchar Polski, a jeszcze gdzieś tam w międzyczasie też nasi zawodnicy jako reprezentanci Polski będą rywalizować w Europie. Na razie w tym roku takie cele to zbieranie doświadczeń, a potem Mistrzostwa Europy w przyszłym roku Dywizji Drugiej.
Powodzenia oczywiście życzę, ale zanim jakikolwiek trofeum zdobędziecie w Lidze Mistrzów, to na razie proszę uciesz się wirtualnym pucharem Fair Play. przynależnym każdemu uczestnikowi tej rozmowy i przekaż go w godne ręce.
Myślę, że tutaj gdzieś tam przez te wszystkie lata i to, że mamy możliwość się spotkać w takim momencie, jakim jest przed dzień tego wyjazdu na Golbalową Ligę Mistrzów, no to ten puchar w ręce całej naszej drużyny, mam nadzieję, że będzie takim talizmanem szczęścia na tych fantastycznych zawodach.
Oby tak było. Trener Świstaków, Piotr Niesyczyński, powodzenia w Lyonie.
Dziękuję bardzo.